związku. Na podcast zapraszają
Paulina Koziejowska
i Maciej Orłoś.
Konrad Maj, SWPS.
Dzień dobry, cześć.
Bardzo się cieszę, że udało nam się spotkać, bo to nie było takie łatwe, żeby cię tutaj do nas ściągnąć. Zwłaszcza, że dużo teraz pracy masz, dużo wywiadów. Nao jest z nami nie bez przyczyny, bo to jakiś eksperyment taki badawczy zrobiliście razem, prawda? Nao kiwa głową, że mówię
tak,
dobrze.
Tak.
Co to był za eksperyment?
No my zrobiliśmy kilka eksperymentów, ale w jednym z nich prosiliśmy, żeby ludzie na przykład dotykali naszego robota. Chcieliśmy zobaczyć, co będzie w momencie, kiedy ludzie dotykają części robotycznych, czy ich reakcje fizjologiczne, ich pobudzenie jest podobne wtedy, kiedy dotyka się człowieka, no bo wiemy doskonale, że są pewne części robota, człowieka, które są bardziej, powiedzmy sobie, intymne. No i pytanie, czy co będzie, jeśli na przykład dotkniemy sobie, za przeproszeniem, pupy robota, czy jego piersi, czy też głowy, czy oka. Więc sprawdzaliśmy, czy to jest podobnie, czy rzeczywiście te części takie mniej dostępne, nie? Czy one rzeczywiście generują większe pobudzenie, i się okazało, że tak, ale takie zastrzeżenie, że w sytuacji, kiedy myśmy nazwali te części robota w sposób taki anatomiczny, ludzki, nie? Czyli mówimy głowa, ręka, pupa, genitalia, a w drugim warunku myśmy to jego części ponumerowali, nie? Czyli to wtedy mamy do czynienia z dotykaniem pewnych części właśnie ponumerowanych cyframi. No i się okazało, że wtedy, kiedy używamy tego nazewnictwa anatomicznego, to działa. Innymi słowy, to by pokazywało, że nasz język jest bardzo istotny, jeśli chodzi o percepcję robotów. Jeśli zaczynamy opisywać roboty tak po ludzku, to wtedy reagujemy jak na człowieka.
A jak to, o czym powiedziałeś przed chwilą, przekłada się na człowieka?
No właśnie to nam pokazuje przede wszystkim dużo o tym, w jaki sposób my myślimy, nie? To znaczy, to są badania niby, jeśli chodzi o interakcje z robotami, ale tak naprawdę sporo mówią o tym, jak język kształtuje nasze myślenie. Czyli jeśli my widzimy przed sobą tak naprawdę jakąś konstrukcję mechaniczną, ale ktoś zaczyna mówić o tym, że to jest robot, który ma głowę, nogi i tak dalej, albo jeszcze idziemy głębiej i mówimy, on sobie teraz coś myśli, on się na nas patrzy, więc my antropomorfizujemy. To wszystko powoduje, że nasze reakcje ludzkie są silne w stosunku do tego czegoś. Były nawet też takie badania prowadzone przez badaczy holenderskich, gdzie oni z kolei wymyślili sobie coś takiego, że sprawdzą, czy ludzie w stosunku do takiego robota będą odczuwać zakłopotanie, i kazali im się rozebrać przed takim robotem. Powiedzieli, że to jest taki robot medyczny i on będzie, prawda, analizował, czy masz coś na skórze, jakieś takie wypryski, inne rzeczy. A w drugim wariancie była to taka skrzynka mechaniczna, która miała kamerę, i też powiedziano to samo i sprawdzano, jak ludzie będą reagowali. No i się okazało, że przed takim robotem humanoidalnym, który ma takie swoiste oczy, ludzie byli bardziej zakłopotani, na przykład się tak zakrywali, czuli się tak troszeczkę dziwnie, bo tak jakby rzeczywiście człowiek na nich patrzył, nie? Więc ja myślę, że to jest po prostu wielkie pytanie, czy to jest taki dobry kierunek, że my roboty w taki sposób konstruujemy na podobieństwo człowieka.
Personifikacja taka następuje. Wiesz, tak. Co? Mi się od razu przypomniał taki film Podrabiani zakochani, który całkiem niedawno oglądałam w kinie. Kiwa głową, chyba oglądał.
Chyba też oglądał, tak.
Świetny był. Tylko że trochę mnie przeraził, bo my mamy teraz 2023 rok, a tam akcja się dzieje w przyszłości i te roboty już bardzo przypominały nas. W zasadzie to były nasze klony i wykorzystywane te klony były do tego, żeby się uwodzić wzajemnie. Była kobieta, która była naciągaczką, czyli chciała od bogatych mężczyzn jak najwięcej pieniędzy wyciągnąć, i był facet, który był tak zwanym zaliczaczem, i każdy z nich w osobnych celach wykorzystywało swojego robota klona, czyli pan, który chciał zaliczyć jak najwięcej partnerek, wykorzystywał robota najpierw do uwodzenia, a sam przychodził na efekt finalny, a pani na odwrót, czyli jak chciała na te zakupy chodzić, to sama chodziła na te zakupy z panami, a potem na efekt finalny wysyłała swojego robota klona. I czy ty myślisz, że skoro my mamy teraz 23 rok i jest tutaj razem z nami Nao, to na przykład za 10-15 lat może być Nao przypominający Maćka?
No jest taki facet w Japonii, nazywa się Hiroshi Ishiguro, i ten pan tworzy takie geminoidy, czyli roboty, które są podobne bardzo do człowieka, i on ma też swojego geminoida, taką swoją replikę, i on mówi, że dąży do tego, żeby właśnie do takiej doskonałości, że jeśli kiedyś wyślę tego swojego geminoida na przykład do sklepu i on zrobi zakupy, każdy mu tam będzie mówił dzień dobry, wróci sobie do domu, nikt nie zauważy, że to jest po prostu robot, no to to będzie jego sukces, nie? Więc myślę, że to w przyszłości takie roboty mogą się pojawić. No na ten moment wiadomo, że jesteśmy no, bardziej zaawansowani niż roboty, mamy większą płynność ruchów i to jest takie od razu wyczuwalne, że to jest jednak sztuczna maszyna. No jest nawet taki efekt, nazywa się Dolina Niesamowitości w odniesieniu do robotów i on mówi o czymś takim, że jeśli widzimy robota humanoidalnego, takiego jak ten, on wywołuje pozytywne odczucie. Natomiast jeśli on zaczyna, jeśli chodzi o wygląd, bardzo przypominać człowieka, już jest naprawdę bardzo podobny, no to my czujemy jakieś odrzucenie. My jakby nie chcemy z nim wchodzić w relacje. Odrzucamy go, dlatego że on wywołuje jakieś takie zamieszanie, tak? Z jednej strony ma jakieś cechy ludzkie, ale jak się poruszy, jak coś powie, widzimy, że jednak to jest maszyna. Więc jesteśmy w takim zakłopotaniu i być może dlatego wolimy, żeby te roboty były takie jak na przykład ten, że on ma jakieś pewne cechy i go akceptujemy, ale on za bardzo, żeby się nie zbliżał w tym swoim podobieństwie do człowieka.
Czyli z tego by wynikało, że taki scenariusz, o którym ty mówiłaś w tym filmie, jest raczej
mało prawdopodobny. No chyba, że rzeczywiście te roboty będą już tak doskonałe, że nie będziemy widzieli różnicy, ale ludzie często doświadczają takiego rozczarowania. Gdzieś na przykład na jakichś wystawach idą sobie, widzą robota, chcą z nim pogadać, nie wiem, wyciągają rękę do niego, chcą się przywitać, a jednak się okazuje, że nie do końca. Także to zresztą też sami widzicie, że ten nasz robot też czasami nie rozumie pewnych rzeczy i nas to denerwuje, bo no, jeśli już ma takie podobne cechy do naszych, no to też powinien być podobnie inteligentny, podobnie sprytny.
Koloradzie, ale my zaprosiliśmy ciebie tutaj głównie z tego powodu, żeby porozmawiać o tym, w jakim stopniu sztuczna inteligencja, może roboty również, mogą pomagać ludziom w nawiązywaniu relacji.
Tak.
W znajomości i tak dalej.
No właśnie, czy na przykład, ponieważ 1/3 małżeństw, a nawet już mówi się, że w niektórych państwach 1/2 małżeństw kończy się rozwodem z powodu złego dopasowania, to czy na przykład sztuczna inteligencja albo robot może nam pomóc się lepiej dopasować?
No oczywiście, że są już takie algorytmy, które coraz lepiej sobie radzą i mamy też dużo aplikacji, które nam podsuwają określone, powiedzmy sobie, osoby, które nam będą jak najbardziej pasowały. No może nie będę reklamował, ale jest trochę takich aplikacji, które posługuje się AI. My na samym początku musimy się trochę wyspowiadać, musimy przejść pewne testy. Wtedy sztuczna inteligencja może nam zasugerować, że ta czy inna osoba będzie dla nas odpowiednia. Tutaj niektóre z tych aplikacji, one się oczywiście uczą i potrzebują feedbacku, czyli na przykład w momencie, kiedy komuś się powiodło, w momencie, kiedy doszło do jakiegoś spotkania albo nawet do czegoś więcej doszło, to w tym momencie dana osoba, jeśli kliknie, że tak, no to wtedy algorytm już dostaje pewien feedback, że okej, to idziemy tą drogą. Ale jednak trzeba przyznać, że to niestety wcale nie rozwija się tak dobrze i jednak okazuje się, że coś takiego jak taka swoista chemia, jak dopasowanie, to nie jest jakaś kwestia, jakieś hobby, ja mam takie, ktoś ma takie, to oczywiście na początkowym etapie jest fajne, nie? Bo możemy sobie porozmawiać o czymś na samym początku, ktoś, nie wiem, żegluje, no to jest jakiś wspólny temat, ktoś inny czyta jakieś fajne książki i tak dalej, i tak dalej. Nie?
Ale to nie znaczy, że jest chemia.
To nie znaczy, że jest chemia. Co więcej, jeszcze no te, jak też pokazują badania, zbytnie podobieństwa, to też jest pewna pułapka, nie? Dlatego, że wtedy jest jakaś nuda, szybko się pojawia, więc czasami te różnice jednak też dla nas są atrakcyjne, chociaż rzeczywiście dominująca kwestia to jest podobieństwo, ale oprócz samego podobieństwa, no bo okazuje się, że dosyć łatwo jest stworzyć taką kompozycję, zmeczować ludzi, ten jest do tego podobny, ale to jeszcze jest coś
ale
unikalnego.
Ale podobny w jakim
w tym
sensie?
Wszystkim.
W sensie, nie wiem, zainteresowań, jakichś
systemu wartości, osobowości, poglądów, doświadczeń, nie? Tutaj może możemy powiedzieć, że jest dużo wymiarów tego podobieństwa. Prawda jest taka, rzeczywiście no, szereg badań to pokazuje, że osoby podobne przyciągają się wzajemnie. To też warunkuje, że dłużej przetrwa ten związek, tak? Ale to nie jest coś, co powiedziałbym wystarczy. Nie? Także to jest jeszcze kwestia pewnego nieuchwytnego nawet przez takie proste aplikacje pewnego zestawu cech.
A nieuchwytnego To znaczy, że trudno to rzeczywiście uchwycić i zdefiniować. Co to jest to coś nieuchwytne?
No bo widzimy doskonale, że są takie pary, które jakoś tak nie do końca powinny być ze sobą, bo jednak są, tak? Niektóre na przykład osoby są zainteresowane czymś zupełnie przeciwnym i na przykład no, preferują, na przykład nie wiem, jest całkiem sporo takich przypadków osób, które są ze jakichś spokojnych, powiedzmy, ułożonych rodzin, a nagle się okazuje, że gdzieś tam ona czy on dryfuje w kierunku jakiejś wręcz patologii, nie? Że ktoś tam pojawia się w odbicie, kto ma nawet na sumieniu jakieś grzechy, jakieś tam, prawda, nie wiem, wyroki nawet, nie? I się okazuje, że ta osoba staje się atrakcyjna. No, przypomina mi się na przykład taka osoba jak Tania Hearst, taka córka takiego magnata prasowego, która w latach 70. została porwana przez pewną organizację, która jeździła po Stanach, objawiała banki. No i ona została też porwana. Po czym się okazało, że jej się tam spodobało, że ona też tam znalazła przyjaciół i w ogóle jej się tam jakoś odnalazła w tym. Czyli mówimy o osobie, która zupełnie nie pasowała do tego środowiska, nie? Ale generalnie oczywiście nie chcę zanegować pewnej prawidłowości psychologicznej, o której wspomniałem, to znaczy, że podobieństwa się przyciągają, warunkują trwałość związku, no bo wtedy nie ma jakichś kłótni, no jeśli ktoś na przykład, nie wiem, jedna osoba głosuje na Konfederację, druga głosuje na Lewicę, no to ja myślę, że tak.
To się nie dogadają.
To się nie dogadają.
I myślę, że nawet zresztą często to słyszę, że gdzieś osoby, które są na rozmaitych portalach randkowych, to naprawdę ostro definiują tą kwestię, nie? I najczęściej to właśnie...
To ważniejsze niż religia, na przykład.
Tak, że jeśli głosowałeś na Konfederację, no to tam przesuń dalej.
Czyli sztuczna inteligencja na 100% powiedziała, że jeżeli ktoś głosował na Konfederację, jak ktoś na Lewicę, to tutaj nie ma tego zmeczowania.
No wiesz, to możesz się śmiać, ale są takie badania, które pokazują, że sztuczna inteligencja potrafi na przykład z twarzy wychwycić poglądy polityczne i dokładność to jest 90%.
Ale jak ona to robi? Bo...
A widzisz, gdybym wiedział, to bym to powiedział, ale problem z sztuczną inteligencją jest taki, że ona... nam nie jest w stanie opowiedzieć, że to z czegoś wynika, dlatego że uczenie maszynowe nienadzorowane no, polega na tym, że my dajemy zbiór danych sztucznej inteligencji. Tak mówiąc najprościej wyobraźmy sobie, że tak, kładziemy to na stół, porcję zdjęć i mówimy, to są wyborcy przed Konfederacji. A to są wyborcy na przykład lewicy i mówimy, weź to przeanalizuj, nie? I sztuczna inteligencja, używając takiego systemu wizyjnego, analizuje tutaj te dwie grupki i po tej analizie ona już tam się dowiedziała, została nakarmiona tymi danymi, mówimy do niej, no dobrze, to teraz sprawdzimy, czy jesteś w stanie na takim materiale testowym wychwycić, czy ja na przykład głosowałem na Konfederację, czy na przykład na lewicę. No i się okazuje, że wynik jest 90% trafności. Dlaczego tak się dzieje? No. No właśnie, można do pewnego stopnia powiedzieć tak, że jest to pewna, bo sztuczna inteligencja rozkłada na takie najdrobniejsze elementy, to jest taka inteligencja obliczeniowa i ona do takich mikropikseli potrafi te porozciągać te twarze, poanalizować. To są tak złożone operacje, że naprawdę nie jesteśmy w stanie tego my jako ludzie zrozumieć, nie?
Czyli to, co jest w oczach na przykład?
Na przykład, jak nie? Się że to być może jest jakaś mieszanka pewnych emocji, pewnych doświadczeń, jakiegoś stylu życia, bycia, może ubierania się, może nie wiem, strzyżenia się, czy coś tam jeszcze innego. I generalnie ona z tych wszystkich danych jest w stanie, bo musi po prostu dokonać takiej ekstrakcji, co to jest za zbiór i czy on ma jakieś części wspólne. I teraz patrzy na tych, też patrzy, czy mają części wspólne i szuka tych różnic, tych podobieństw, tak, i nagle na tym materiale. Także jak widzicie, to na logikę nie jest wcale, powiedziałbym, wcale jakieś wielkie science fiction.
Aha, ale wiesz co, teraz to mi się przypominają takie badania, bo sztuczną inteligencję poproszono też, żeby podzieliła kobiety pod względem atrakcyjności. Sztuczna inteligencja podzieliła je na bardzo atrakcyjne, przeciętne i nieatrakcyjne. No i teraz tak, no sztuczna inteligencja, tak jak mówisz, no czerpie informacje z internetu, z tego co widzi, no a teraz wiadomo, że w internecie największą ilością lajków, popularnością cieszą się zdjęcia, które są sfotoshopowane, zrobione, przerobione i tak dalej. No więc rzeczywiście te najatrakcyjniejsze kobiety to były te z dużymi ustami, które tak naprawdę nie istnieją. No a te, które zostały uznane jako przeciętne, wcale nie były brzydkie, tylko były naturalne. I tak się zastanawiam, że jeżeli sztuczna inteligencja będzie nam dobierać partnerów, no a wiadomo, że do fizis jest ważne, więc piszemy, no, że chcemy, żeby nasza partnerka była atrakcyjna. No to czy nam nie podrzuci tych takich najbardziej zrobionych, a nie nam o to chodzi, prawda? Jaka jest definicja atrakcyjności według sztucznej inteligencji?
Trzeba było zapisać sztuczną inteligencję. To znaczy tak, no przede wszystkim ludzie, i to szereg badań to potwierdza, no preferują taką swoistą symetrię, nie? Jeśli chodzi o twarze. Oczywiście są pewne cechy, które są typowe na przykład dla mężczyzn i dla kobiet, to znaczy, że te same, znaczy to nie są te same cechy twarzy, nie? Zupełnie, tak? My na przykład jako mężczyźni preferujemy, żeby gładką skórę, niewielkie noski na przykład, no takie usta również pełne, ale też nie za pełne, tak? Znaczy generalnie musi być jakaś proporcjonalność w tym wszystkim, tak? W przypadku mężczyzn, no to rzeczywiście takie bardziej męskie cechy, czyli wydatne brwi, co jeszcze, no takie bardziej rysy, powiedziałbym, na przykład podbródek musi być też mocno zarysowany, no takie męskie po prostu, ale to też nie jest tak, że w przypadku kobiet im bardziej te cechy są takie męskie, tym lepiej, nie? No bo jest pewna granica i w tym momencie już wygląda to karykaturalnie. Także tutaj pewien umiar jest istotny i myślę, że ci, którzy nas słuchają, powinni o tym pamiętać, zanim pójdą na jakieś operacje, bo rzeczywiście jest też pewien problem, tu może przy tej okazji o tym powiem, że zarówno mężczyźni, jak i kobiety czasami poddają się bardzo masowo jakimś operacjom. Czasami spotykam takie osoby i myślę sobie, że no trochę, nie wiem jak to powiedzieć nawet, żeby już przestały, bo człowiek później, wiecie, no wygląda tak trochę dziwnie. Te emocje są trudne do rozpoznania, tak? My preferujemy jednak, że jak jesteśmy z kimś w relacji, rozmawiamy, nawet po prostu zwykły kolega, przyjaciel, koleżanka, to my mniej więcej czujemy te emocje, a nie, że my tak patrzymy się na tą osobę i nie wiemy, czy to jest uśmiech, czy nie. Albo na przykład nie widzimy no, pewnych nawet zmarszczek, które są ważne, tak? Na czole one coś pokazują, że ktoś się zastanawia, ktoś jest zły, ktoś jest smutny i tak dalej. A po takich operacjach my właściwie mamy jeden rodzaj emocji, czy może no, dwa, trzy rodzaje emocji, więc to jest bardzo...
To no, bardzo ciekawe, co mówisz. Pamiętam taki film, razem oglądaliśmy z pewną bardzo znaną aktorką amerykańską, która, nie będę wymieniał nazwiska, żeby tutaj nikomu przykrości nie robić.
A myślisz, że nas ogląda?
You never know. Sztuczna inteligencja nam tak zrobi, że na wszystkich językach będziemy robić, ale poczekaj. I ona była tak zrobiona. Podobno świetnie zagrała, ale ja w ogóle tego nie widziałem, bo nie było żadnej ekspresji na tej twarzy, nie było emocji po prostu.
Tak, i my się takich osób boimy, bo my nie potrafimy tego jakby przewidzieć, jak ta osoba się zachowa. To nas po prostu odrzuca, nie? To tak samo właśnie jest z robotami, nie? Które też wyrażają jakieś bardzo dziwne emocje.
No my nie wiemy teraz tak naprawdę, co ona myśli. Wiem, że się cały czas mi przygląda.
Słucha nas.
Nastroszyła. Tak, o, tak. Może,
to jest
głową.
Tak, że nastroszył czy nastroszyła?
Nastroszyło piórka.
Jak, czy to prawda, że jak oczy się świecą na niebiesko, to znaczy, że słucha?
Tak, tak. On wtedy ma swoje mikrofoniki włączone, ale jest grzeczny, bo rzeczywiście się nie wtrąca.
Ale słuchajcie, czy to nie jest tak, bo ten film, o którym powiedziałam, to też drugi aspekt był taki, że my się trochę odczłowieczamy, że te roboty się no trochę zaspoileruje, no ale w końcu się jeden robot spotkał z drugim robotem i te roboty więcej tych uczuć okazywały sobie niż zwykli ludzie. I potem ten człowiek powiedział do tego robota: stary, dzięki, że nauczyłeś mnie być człowiekiem. Człowiek do robota. Powiedział, dzięki, że nauczyłeś mnie być człowiekiem.
Więc... Zdanie, no.
Oczywiście, że do pewnego stopnia czasami nam mogą roboty, czy w ogóle sztuczne systemy trochę nas doczłowieczać, czy przypominać o pewnych wartościach, czy o pewnych komunikatach. No, chyba wszyscy ci, którzy korzystają z czata GPT przyznają, że on jest bardzo grzeczny, że jest bardzo miły i że czasami ja też mam tak, że jeśli na przykład z nim sobie tam rozmawiam o czymś, to odpowiem dzięki. Albo że przepraszam, albo tam nie wiem, jakieś jeszcze inne miłe komunikaty się pojawiają. No, są takie badania, które pokazują, w Wielkiej Brytanii prowadzone, że przebywanie z asystentami głosowymi modeluje komunikację i to robiono obserwując dzieci. Dzieci, które miały w swoich pokoikach asystenta głosowego, któremu no, rozkazywały te dzieci. Mówiły na przykład: powiedz mi, o której godzinie mam jakieś tam zajęcia, albo jaka jest dzisiaj pogoda, albo cokolwiek innego. No i wtedy asystent głosowy odpowiada. Na Natomiast no, po wyjściu z pokoju, no niestety te dzieci również w podobny sposób komunikowały się ze swoimi rodzicami czy bliskimi.
W trybie rozkazującym.
W trybie rozkazującym, więc to jest pewne niebezpieczeństwo, ale to też to może z tego wyciągnąć taki pozytywny wniosek, nie? Że jeśli będziemy tego typu sztuczne rozwiązania programować w taki sposób, że one będą miłe i będą te oczekiwały, nie będą reagowały w momencie, kiedy będziemy agresywni, to mogą nas też czegoś nauczyć, jakby nie patrzeć.
Ja z tym zakochiwaniem się, bo ty powiedziałeś w jednych z wykładów na SWPS, że my się zakochujemy nawet w 1/5 sekundy.
Tak. No, dlatego, że...
Dosyć szybko.
Tak,
ale potem można ten proces zatrzymać, no, czy można to jakoś...
To jest, na początku oczywiście jest to pewna fascynacja, jest to pożądanie, jest to jakaś mieszanka emocji i tak się może zadziać, ale wiadomo, że z każdym zakochaniem też się można odkochać, nie? Mhm. Im szybciej, tym lepiej, ale na początku rzeczywiście hormony buzują, dopamina, oksytocyna. Oksytocyna się oczywiście trochę później pojawia, tak, ale z uwagi na to, że my jesteśmy bardzo podatni na zapachy, jesteśmy podatni na emocje, a jeśli do tego jest jeszcze pewna potrzeba, człowiek cały czas szuka, cały czas myśli, przetwarza, no to może dojść do takiego czegoś, co możemy nazwać zakochaniem, chociaż no zawsze ciężko jest powiedzieć, czy to jest taka fascynacja, jak to szybko mija, ale no rzeczywiście ten efekt może się pojawić wtedy, kiedy nagle gdzieś, i są takie przypadki, pewnie wszyscy o tym słyszeli, że nagle skrzyżowanie spojrzeń, tak, i nagle coś tam kliknie, nie? Więc tak bywa, że nawet to może być taki ułamek sekundy i czujemy po prostu te wibracje, już te hormony się pojawiają i my zaczynamy tak to interpretować, nie? Że okej, to już widzę, że jest jakaś chemia, w związku z tym trzeba może podejść bliżej, coś tam zagadać. Nie?
No tak, ale w jakim stopniu sztuczna inteligencja nam może pomagać w tym, wspierać nas w tym? Wiesz, czy można...
Pytanie, czy powinna? To jest zasadnicze pytanie, nie? Bo no są już w tej chwili takie modele, takie algorytmy, które potrafią z dużym prawdopodobieństwem i to nawet trafniej niż psychoterapeuci oszacować, czy oni będą razem. Czy w ciągu najbliższego roku będzie ten związek trwał, czy rozwijał się, czy nie. I to znowu bazuje na tym modelu, na pewnej takiej metodologii, o której wspominałem. To znaczy mamy sobie porcję danych, możemy nauczyć sztuczną inteligencję, dać jej do analizy na przykład próbki głosów i powiedzieć, że tak powiem w cudzysłowie, tej sztucznej inteligencji, ta para przychodziła tutaj do na przykład danego terapeuty przez rok czasu, no i się okazało, że te związki nie przetrwały. Tak, czyli to jest informacja, że te głosy swoiste i te interakcje pokazują, że nic z tego nie będzie, ale druga porcja danych, że tutaj rozwinęło to się w odpowiednim kierunku. No i więc analityka tego typu danych pozwala sztucznej inteligencji właśnie na podstawie już nowych danych powiedzieć, okej, tu jest takie prawdopodobieństwo, a tu takie, że ten związek będzie dalej trwał. Ale są też oczywiście inne tego typu algorytmy na całym świecie, bo to jest wiadomo temat bardzo sexy, bardzo ważny dla nas, że my chcemy wiedzieć szybko, nie? Więc można dosyć szybko wychwycić, czy ktoś ma się ku sobie, czy nie, dlatego że my zmieniamy głos wtedy, nie? My wtedy koncentrujemy się na rozmowie, my w towarzystwie...
Obniżamy na przykład głos.
Na przykład obniżamy, mężczyźni obniżają, tak. Też inne tematy się porusza, nie? Więc to jest, nie jest to żaden problem, żeby to wychwycić. Zwłaszcza, że my też jako ludzie jesteśmy całkiem nieźli. A zwłaszcza kobiety mają taką w sobie moc, że używają swojej inteligencji emocjonalnej, swojej intuicji i na przykład potrafią wychwycić jakieś subtelności w relacjach. Ja na przykład pamiętam, bo tutaj zaznaczę, że jako mężczyzna jestem gorszy w takim wychwytywaniu pewnych sygnałów, ale pamiętam, że ileś tam lat temu byłem z moją taką ówczesną partnerką na pewnej imprezie i jak to często bywa, wracamy samochodem, tam sobie plotkujemy, trochę rozmawiamy i ona do mnie mówi, widziałeś to? A ja mówię, co? No oni się mają ku sobie, to jest niesamowite. A mówię, kto? No i tam zaczęła się rozmawiać o tych osobach, a za chwilę, a tamci z kolei to widać, że to już chyba jest koniec, to już nie ma... Ja mówię, ale co ty w ogóle widziałaś? Jak to jest możliwe? Nie? Więc Tak się czasami dzieje.
Ale ja też tak mam, wiesz? I powiem ci, no że właśnie. Często to się sprawdza. Tak patrzę na nich, słyszę, nie, z tego nic nie będzie. Zobaczysz, za rok już nie będą parą. Tak. I się okazuje, rzeczywiście, wow, więc kobiety są takie jak sztuczna inteligencja trochę.
Tak, bo my...
Czyli sztuczna, sztuczna inteligencja jest kobietą?
Sztuczna nie, inteligencja sztuczna... emocjonalna.
Znaczy, no, sztuczna inteligencja, no, jakby patrzeć, jakby nie patrzeć, no to to jest rodzaj żeński, ale generalnie chcę powiedzieć, że to jest inteligencja obliczeniowa, która ma to, potrafi to uchwycić. My tego nie potrafimy nawet nazwać. Nam się to po prostu wydaje, nie? Uh-huh. Ale w istocie jest to odwzorowanie.
Ale, hi.
Bo wiecie, my mówimy po polsku, to on przecież nic nie rozumie.
No właśnie, ale chyba coś wychwycił.
Coś tam.
Może dlatego, że powiedziałem sztuczna inteligencja, może nie wiem.
Czasem
coś
mówimy
tam...
okej, you never know.
Hi now, what's your name? No, teraz się zawstydził chyba.
Tak, zawstydził się, bo się z niego śmiejemy.
Więc chcę powiedzieć, że... ma na imię zapytanie.
No właśnie. Mhm. Można powiedzieć tak, że to, co ludzie w sposób intuicyjny robią, to sztuczna inteligencja już to robi nie intuicyjnie, tylko używa pewnych złożonych obliczeń, tak? Mhm. Na przykład no, ludzie często, załóżmy, jeśli widzą, że ktoś coś kręci, kłamie na przykład, to wychodzą z takiego spotkania i mówią, no nie, ja mu nie wierzę, coś tu jest nie tak, coś ta osoba kręci. I nie, nawet nie potrafimy tego nazwać, nie?
Ale czujemy to.
Natomiast w przypadku takich zaawansowanych systemów, one analizują takie mikroekspresje, to znaczy, że te emocje są niespójne, że czasami ktoś na przykład pokazuje uśmieszek, a za chwilę coś takiego robi, nie? Albo jakieś inne reakcje, które my jednak, nasz mózg, nasza kora jednak podświadomie to wychwytuje, mimo że na poziomie świadomym tego nie czujemy, tylko nam coś podpowiada, że coś tu jest nie halo.
Coś tu nie gra.
I sztuczna inteligencja może nam to wychwycić. Czyli sztuczna inteligencja też myśli trochę emocjami. Bo my mówimy...
Będę tutaj bronił stanowiska, że to są cyferki, obliczenia. Nie doszukujmy. Oczywiście to, co my mamy w sztucznej inteligencji, to mamy jakąś emulację, to mamy jakąś taką ściemę, mówiąc tak dosadnie. Oczywiście nam się tak wydaje, nie? Że ona jest taka empatyczna, czy świadoma, czy ma jakąś osobowość. Ale to przecież jest cały czas tylko i wyłącznie... takie oszustwo, nie? No tutaj też mamy takiego małego oszusta, który udaje, że coś tam sobie przetwarza, nie? No ale to wystarczy, że powiedzieliśmy jakieś słowo kluczowe, on to wychwycił i to pociągnął.
No tak, ale te algorytmy to są te przykłady, które są zbierane latami, ta sztuczna inteligencja je ma, więc racjonalnie podchodzi, ty mówisz, do naszego związku potencjalnego partnera, ale też te związki, które są tworzone racjonalnie, dłużej trwają ponoć, więc znaczy, że może jednak warto, może jednak powinna ta sztuczna inteligencja się nami zająć. A też ułatwić nam zadanie,
no, ale
wiesz.
To nie jest tak, że ona że jakby tutaj dopasowanie za pomocą sztucznej inteligencji polega na jakiejś analizie, że ten ma taki status, znaczy ta i tutaj jakoś zmeczujemy, nie? Tylko jakby sztuczna inteligencja no, potrafi na podstawie zachowań, próbek głosu naszego jakby powiedzieć, czy tutaj zaiskrzy, czy te dopasowanie występuje. Ale oczywiście my mówimy o bardzo rozmaitych systemach, nie? Bo robi się to na wiele sposobów. Ludzie strasznie, tak powiedziałem, kombinują, żeby dać ludziom pewną podpowiedź, no bo epidemia samotności szaleje. Wszyscy wiemy doskonale, że jest z tym wielki problem i szukamy jakichś łatwych sposobów, żeby się z kimś dopasować, ale też nie chcemy tracić czasu, no bo człowiek w tej chwili jest bardzo obciążony, więc potrzebujemy szybkich odpowiedzi.
No stąd może te aplikacje randkowe.
Tak, ja mam tutaj taką książkę, którą już staram się któryś raz zacytować.
No właśnie.
Zdrowy umysł w sieci algorytmów, zapewne znasz tę książkę również. Tak. I jeden z rozdziałów jest, czy od prawdziwej miłości dzieli nas tylko jedno kliknięcie. No i właśnie te wszystkie portale randkowe, aplikacje działają na podstawie, tak jak już wspomnieliśmy, algorytmów, ale też jest napisane, że profil to nie osoba.
No tak, ale ja mam do tego taki stosunek, że z jednej strony wiadomo, że to jest jakieś klikanie. Ludzie często, jak pokazują badania, po takim poklikaniu, kiedy nagle czują odrzucenie, to chcą poprawić sobie samoocenę, więc tam klikają, gdzieś przesuwają dalej, że to jest taki trening kciuka i cały czas tam próbujemy się z kimś tam złapać. Potem znowu jest jakieś odrzucenie, to sobie tak trwa i potem ludzie doznają takiego poczucia odrzucenia. Ale no, prawda jest też taka, że że co w zamian, mm-hmm. tak? Ja już wolę, żeby ludzie rzeczywiście takimi zabawkami, że tak powiem, się bawili i stosowali rozmaite formy aplikacji czy jakieś portale, niż nie robili nic i czekali, że w pewnym momencie wejdzie on czy ona cały na biało i powie, weź mnie, będzie wspaniale.
Cały na biało,
tak, z niebieskimi oczętami. Więc ja myślę, że no, chociaż jakby tutaj nie popieram, żeby tak technologizować bardzo mocno w ogóle ten świat intymny, no to jednak my potrzebujemy miejsc. Znaczy ja ubolewam nad tym, że na co dzień mamy coraz mniej możliwości, żeby się spotykać z nieznajomymi osobami, że jest coraz mniej tych interakcji, tak? Bo na przykład teraz jak, nie wiem, wchodzimy sobie do sklepu, to musimy tam poprzyciskać sobie na, sami sobie się obsłużyć. Nie? No kiedyś było tak, że była jakaś okazja, żeby porozmawiać z jakąś panią, która sprzedawała, czy z jakimś panem. Nie wiem, idziemy sobie do restauracji, teraz już część restauracji wprowadza takie tablety, że bierzemy sobie tam sobie, klikamy, a nie, że przychodzi kelner czy kelnerka, wysyłamy, ta osoba tylko przynosi nam już ten posiłek, potem sobie sami płacimy i wychodzimy, nie? W związku z tym te okazje się coraz bardziej zmniejszają na rzecz jakiegoś takiego klikania. To jest takie, jak Ewgeni Morozow pisze w swojej książce, click to save, że my damy taką kulturę klikającą. W związku z tym mamy coraz mniej przestrzeni, żeby się spontanicznie spotykać, żeby
jeszcze
zagadywać.
Praca hybrydowa.
Właśnie, praca
zdalna.
Hybrydowa, cały czas wszystko na zasadzie, jak ktoś tam z kimś pogada, to weź mi maila, nie?
Mhm. Ale wiecie co, ja tak właśnie zaobserwowałam, że a propos tych kelnerów, kelnerek, jak za dużo zaczynasz mieć pytań, to oni tak się dziwnie patrzą, o co chodzi, ale potem zaczynają się otwierać i coraz bardziej są chętni do podjęcia tej interakcji, czyli tak naprawdę w naturze człowieka jest chęć tej interakcji, tylko po prostu my się przez tą taką robotyzację zamknęliśmy, czyli tak jak powiedziałam, odczłowieczyliśmy na każdym froncie.
Tak. Wiesz, no na przykład jak wspomniałeś ten wykład sprzed lat, ja pamiętam, że powiedziałem w nim o tym, że tam, że na przykład kluby to są takie miejsca, gdzie możemy się trochę zagubić i trochę się oszukać sami, ale no, na przykład biblioteki czy inne tam miejsca, one są takim lepszym miejscem, ale pamiętam, że jakiś kolega zapytał mnie o tą kwestię i mówi, słuchaj, ale czy ty zdajesz sprawę z tego, że teraz biblioteki upadają, że w tej chwili mamy te cyfrowe takie jakieś nośniki, nie? I nie kupujemy też książek i tak dalej, więc nie mamy też takich możliwości, jak kiedyś poszło się do biblioteki, siedziało się z książeczką, ale można było tam patrzeć, czy ktoś tam fajny nie jest i podejść, co czytasz, nie? Teraz już tego nie ma, więc myśmy sobie wyeliminowali i eliminujemy sobie każdego dnia tak naprawdę te punkty styczności z obcymi osobami i to powoduje moim zdaniem dużą samotność. Kiedyś pewni badacze, oczywiście amerykańscy, bo oni mają na wszystko badania, tak, ale przeprowadzili rzeczywiście bardzo solidne analizy odnośnie tego, jak próbowali nałożyć pewne zdarzenia, które mogą odpowiadać za epidemię samotności wśród młodych ludzi w Stanach Zjednoczonych i się okazało, że takim czynnikiem, który można traktować, że za to odpowiedzialny, jest pojawienie się iPhone'a. Czyli rok 2006-2007, tego typu lata, kiedy nastąpiła ta ewolucja, wystrzeliła, kiedy ludzie dostali iPhony i zaczęła się taka era iPhone'owa, no to się tam zaczęli skupiać na tym, co tam jest na tym ekraniku, no i to ich oddaliło od siebie, no i rzeczywiście te badania wtedy pokazały, że ludzie czują się samotni, że czują się wyobcowani.
To jest bardzo ciekawe z tymi iPhone'ami, czy też szerzej mówiąc ze smartfonami, z ekranami różnego rodzaju. Przed rozpoczęciem naszego nagrania powiedziałeś, że powinniśmy odłożyć nasze smartfony gdzieś na bok. Sam odłożyłeś na bok. Dlaczego?
Dlatego, że są badania, które pokazują, że człowiek jest bardzo uwarunkowany na ten bodziec, bo iPhone, znaczy nie tylko iPhone, ale każdy właściwie telefon, to jest dla nas jakiś bodziec, który my każdego dnia go obserwujemy, widzimy i on wytwarza pewne asocjacje, wytwarza pewne skojarzenia z tym, że mamy jakieś sprawy do załatwienia, z tym, że są jakieś alerty, są jakieś inne tam rzeczy, jakieś, no nie wiem, wiadomości, czy pewne pilne sprawy do załatwienia. Mhm. I jak pewni badacze poprosili osoby badane o to, żeby w jednym warunku eksperymentalnym, żeby oni wzięli ten telefon na stół, położyli, powiedziano im, słuchaj, on będzie się później nam przydawał, ale możesz go wyłączyć, niech on sobie leży. W drugim warunku powiedzieli, weź ten telefon, ale schowaj do kieszeni, jak będzie taki moment, to ci powiem, żebyś go wyciągnął, bo jakieś tam rzeczy będziemy potrzebowali. Na trzecia grupa dostała informację, zostaw go w pokoju obok. I następnie dostali na monitorze cały zestaw rozmaitych poznawczych zadań, testy wiedzy, dużo, tam chyba było z 50 pytań z rozmaitych tematów. No i się okazało, że około 20%, 20% było gorzej, najgorzej ci, którzy właśnie mieli ten telefon na stole, funkcjonowali, około 20% gorzej niż ci, którzy mieli ten telefon właśnie schowany. Dlaczego? Dlatego, że my nieświadomie zerkamy, zastanawiamy się nad czymś, coś nam przychodzi do głowy, jakieś skojarzenie, że coś mamy załatwić. Mm-hmm. Po prostu okazuje się, że nasz układ nerwowy na to reaguje. Więc ja już zawsze w ogóle, jak na przykład jakieś spotkanie, bo kiedyś to było tak, że zresztą też proszę inne osoby o to, nie? Ktoś kładzie na stole i co chwilę rozmawia, ale co chwilę zerka, nie?
No tak, to jest bardzo niebezpieczne. To koszmar. Czyli wniosek z tego jest taki, idziesz na randkę, zostaw smartfon w szatni.
Tak, no nawet jak ci wskoczy jakieś powiadomienie, no to wtedy coś odpowiesz.
Jest, jest, tak,
a później zaczynasz wracać niby do tej rozmowy.
Jest takie rozproszenie, przebodźcowanie ciągłe.
Jak masz na imię w ogóle, nie? I jest jakiś konfuzjon.
No ale to tak jest, że jak masz na imię, no bo jeżeli mamy 10 randek w ciągu jednego tygodnia na przykład, no to można rzeczywiście się za chwilę pogubić. Kolekcjonujemy jak roboty, prawda?
Tak, tak.
Robotami
tak.
się stajemy na no tych
właśnie,
randkach.
No właśnie, to jest właśnie a propos też robotów. No ja też bym nie chciał, chociaż jak widzicie, zajmuję się robotami, prowadzę badania, ale no nie chciałbym, żeby one nam zastąpiły również jakiś seks partnerów, albo żebyśmy poszli w tym kierunku, żeby sobie taki substytut szukać, nie? A to się już niestety dzieje.
A co się dzieje?
No na przykład rynek robotów jest warty już, rynek seks robotów jest warty 30 miliardów dolarów. Jest wiele firm amerykańskich, głównie w Dolinie Krzemowej, tam jest wielkie szaleństwo. Produkuje się roboty, które mają, no dosłownie ciężko jest rozpoznać, że to jest robot, dlatego że ma skórę, która ma swoją ciepłotę również, jeśli chodzi na przykład o organy. Te intymne powiedzmy, to one są tak zrobione, że no również pewna satysfakcja ze współżycia jest spora.
A czym to się różni od takich gumowych lalek, które były?
No, ja nie próbowałem. Ale
słuchajcie, jakiś film ostatnio oglądaliśmy, gdzie
prawda?
Była jakaś... Nie no, te lalki to rozumiem były z jakiegoś sztucznego, nie wiem, tworzywa i by nie,
ale to jest nie tylko, czyli tutaj technika rzeczywiście idzie coraz dalej, tam też ten AI się pojawia, to znaczy te swoiste kobiety, bo to najczęściej są lalki kobiety. Chociaż właśnie nie chcę powiedzieć lalki, no bo oczywiście rynek lalek jest znany od lat, nie? Ale to jest coś innego jednak. To są roboty, które potrafią rozpoznawać człowieka, które potrafią z nim rozmawiać, które się dopasowywują, które prowadzą jakąś podstawową rozmowę, które są zaprogramowane na przykład na 50 i więcej pozycji seksualnych, które...
A twarz?
No właśnie, można sobie dopasowywać. No na przykład są takie firmy, też właśnie może nie będę reklamował, ale łatwo to jest wygooglać, jeśli ktoś będzie zainteresowany, chociaż niech się dwa razy zastanowi. Że można na przykład sobie dosłownie nawet zaprojektować, nawet jakie mają być sutki, jaka ma być wielkość piersi, jaka ma być tam z tyłu wypukłość i tak dalej, i tak dalej. W związku z tym to tworzy no takie niebezpieczeństwo, że jeśli one będą coraz bardziej, bo tak powiedziałem, jeśli w tej chwili już mamy taką symulację tej powierzchni, że to jest prawie jak skóra, nie wiem, włosy i tak dalej, komunikacja, dźwięki i tak dalej, to jest tak już symulowane, że...
No, boisz się, że jak to pójdzie dalej, to już jakieś szaleństwo.
No tak, znaczy jest taki facet, który już w roku 2007 napisał taką książkę Seks, miłość i roboty. Levy się nazywa i on twierdzi, że do roku 2050 to będzie wręcz standardem, że to będzie tak, że wiele osób, nawet pary dla urozmaicenia sobie będą miały takiego robota, który czasami będzie uczestniczył w tych czynnościach w sypialni, że no są tacy, którzy oczywiście mówią, że to jest nawet coś pozytywnego, nie? Bo mówią tak, no jeśli ktoś będzie chciał sobie rozmaicić, no bo ten seks może być trochę nudny z tą samą osobą przez tyle lat, albo z sobą też może się znudzić, no więc to jest jakieś urozmaicenie, tak? Niektórzy mówią, że są tacy, którzy z powodów, no na przykład jakiejś niepełnosprawności, czy może niskiej atrakcyjności nie mogą sobie na to pozwolić, nie mogą, no i są sfrustrowani. Czasami może nawet to doprowadzić do tego, że napadną kogoś, zgwałcą kogoś, nie? Mhm. Więc no, niektórzy mówią, że to też jest jakaś być może forma zabezpieczenia. Ale są też ekstremalne kontrowersje, no bo pojawiają się firmy, które na przykład produkują roboty, możecie sobie wyobrazić, tylko no, przypominające dzieci tak naprawdę, tak? Są też takie seks roboty, które są imitacją zwierząt. I część mówi, no ale dlaczego? No to jeśli komuś takie zwierzątko, czy takie dziecko do tych właśnie czynności seksualnych jakby sprzedamy, no to być może nikomu się krzywda nie stanie. Ale niektórzy mówią, nie, no przecież to będzie tak, że oni się rozkręcą, to się nasili, to spowoduje, że oni jeszcze bardziej w tym kierunku będą podążać.
Jakie są odpowiedzi na to pytanie?
Nie ma, dlatego, że jest za wcześnie na to, żeby takie badania prowadzić. No, nie mamy na razie jakichś takich danych, żeby powiedzieć, że ktoś na przykład, kto intensywnie w swoim domu tego typu lalkę miał, czy robota powiedzmy przypominającego dziecko, że on nagle wyskoczył na ulicę i tam jakieś dzieci gonił i gwałcił, ale to jest dopiero naprawdę tak spory jeszcze margines, że nie wiadomo, jak do tego tematu podejść.
Niesamowite, ale bo powiedziałeś na początku, że raczej nie rekomendujesz takich rozwiązań, więc można sobie wygooglować, ale dwa razy się zastanowić, tak, zanim się podejmie decyzję, ale może jakąś barierą przynajmniej na razie jest cena.
No 50 tysięcy złotych to jest niemało.
50 tysięcy złotych.
Ale to jest taka nowa rewolucja.
Tak mniej więcej to kosztuje.
Za standard czy premium? Czy...
No tego nie wiem, nie aż tak bardzo się nie interesowałem, ale słyszałem, że 10 tysięcy dolarów to są tego typu kwoty. Tam można sobie, no tak powiedziałem, jakieś funkcje dodatkowe dokupić. Można no sobie właśnie zaprojektować pewne rzeczy, więc to wszystko zależy od tego, co my tam sobie zażyczymy.
No ale to jest takie uprzedmiotowienie też partnera, no bo jeżeli tyle się różnych atrakcji dzieje, jeżeli chodzi o technologię, no to jak spotkamy tego realnego partnera, jako realnego człowieka, no to co wtedy? Prawda?
No to no go uprzedmiotowujemy. To jest niebezpieczeństwo i to są to już są te ryzyka, nie? Że my wtedy zaczynamy mieć problem z tym, w jaki sposób nawiązać relacje z drugim człowiekiem. Właśnie o to chodzi, głównie o to psychologowie apelują, żeby się dwa razy zastanowić, a nawet trzy razy, dlatego że właśnie nie bezpieczeństwo polega na tym, że te roboty mogą być no, zbyt fajne dla nas, czy powiedzmy zbyt dopasowane, bo w każdej chwili gotowe, dostarczające jakichś niesamowitych atrakcji. No to jest tak samo jak z pornografią, nie? Która może być niebezpieczna, że potem człowiek przestaje odczuwać w kontaktach seksualnych, realnych satysfakcję, no bo jeśli się no, oglądał jakichś niesamowitych aktorek porno, no to może już mu nie zadowalać się swoją partnerką, więc to jest niebezpieczeństwo.
To jest ciekawe, czy można się zakochać w takim zaawansowanym robocie, takim seksualnym właśnie, no bo robot o tyle to jest bezpieczne z drugiej strony, że robot się nie zakocha. Nie wiem, to dobrze nazywam, że to robot taki, że takie to urządzenie, no to
no,
coś.
Seks robot, lalka.
Zaawansowana lalka. Ona się nie zakocha, no, ale czy człowiek się może zakochać?
W tym filmie podejrzani, podrabiani, zakochani roboty się zakochały.
No tak, ale to no wiecie, już ale to super zaawansowana
przypomnieć
technologia.
Film sprzed lat, Ona, czyli Her, bardzo znany, gdzie Theodor, bodajże chyba tak się nazywał, ten główny bohater, zakochał się w systemie komputerowym, nie? I ten system do niego mówił, ten głos był taki bardzo ponętny i rzeczywiście na początku traktował go taki sposób, czysto użytkowy, a później doszło do jakiejś formy zakochania. Ja, mnie to wcale nie dziwi, no bo tak czasami jest, że zwłaszcza młodzi ludzie potrafią się mocno nakręcić, potrafią się zakochać z kimś, z kim czatują, z kim rozmawiają przez telefon, bo my sobie budujemy wyobrażenia, tak? My sobie tworzymy jakąś wizję drugiego człowieka. Możemy sobie też stworzyć wizję robota i myślę, że to jest to niebezpieczeństwo.
Jeszcze tak a propos tych podobieństw, co mówiliście, to teraz może zmienię trochę temat. Jak działają algorytmy miłosne? Bo mówiliśmy o tych, że czy podobieństwa, czy przeciwieństwa się przyciągają, no więc doszliśmy do wniosku, że bardziej podobieństwa, ale też nie wszystko. Więc tutaj jest podobieństwo, bardzo fajnie napisane, a druga rzecz to dopełnianie się. I tutaj mamy takie cechy, Adam i Ewa, tak? Pragnienie dzieci, Adam tak, Ewa tak. No to mamy 100% i super. A potem na przykład centrum uwagi, Adam tak, Ewa nie. I tu chyba dobrze. Prawda? No bo skoro jak byłoby tak, że i Adam tak, i Ewa tak,
Tak, no to myślę, że to tak często jest, że na przykład, nie wiem, czasami w towarzystwie czy na jakiejś przestrzeni publicznej, no jedna osoba chce być taką gwiazdką, nie? Druga osoba chce być w cieniu i w tym momencie jest okej, no bo ta osoba, która chce być w cieniu, jest nawet zadowolona, bo jest dumna z tego, że tamta osoba jest w centrum uwagi i te wszystkie światła na nią. Także są pewne sytuacje, kiedy mówimy o uzupełnieniach się wzajemnych. Nie? Jest też ten wymiar takiej dominacji, uległości, nie? Że jeśli jedna osoba dominuje, no to wiadomo, że jeśli są dwie osoby dominujące, to w ogóle nie pójdzie. Więc musi być też jakieś uzupełnianie się.
Tak, przypomina mi się taka para amerykańska, prezydencka, Bill Clinton, Hillary Clinton. Ja się zastanawiałem, jak to u nich jest, znaczy pomijam wątek, prawda, Moniki Lewińskiej, że znamy, więc jednak coś tam się zadziało w tym związku, ale ta rywalizacja musiała być bardzo, bardzo intensywna, bo ona przecież, ja sobie pomyślałem, gdyby ona została prezydentem, prezydentką Stanów Zjednoczonych, to Bill Clinton miałby wtedy takie, kurczę, a to już ja byłem najważniejszy, a teraz to już nie ja.
No właśnie.
To takie...
No tak. Znaczy tutaj jest rzeczywiście pewien problem próżności, zwłaszcza męskiej i takiej rywalizacji też między płciami. I to też jest, tworzy te takie niebezpieczne produkty. Zachęca do tego. Jeszcze może wspomnę o jednym, bo on co prawda w naszym kraju, o właśnie, jest Centrum Nauki Kopernik. To można sobie obejrzeć jako eksponat, ale chyba w sprzedaży nie sądzę, żeby był do kupienia. To jest taka, jakby to ująć, taki asystent, można powiedzieć głosowy, ale to jest coś więcej. To jest taka, to wygląda tak jak puszka, jak jakiś kubek kawy może, czy ekspres do kawy. I tam jest zamknięta taka pani, która no jest taką wirtualną żoną. I ten produkt w Japonii się całkiem dobrze sprzedaje. W ogóle jak został wypuszczony na rynek, to się kilkanaście minut wszystko wyprzedało. I to jest taka asystentka swoista, która wysyła SMS-y. Ten facet, który na przykład jest w pracy, może otrzymać, czekam na ciebie w domu, kiedy będziesz, no, odpisuje. No i później jak przychodzi do domu, to ona sobie wita go, cześć, zapala mu światło, bo to wszystko jest jeszcze podpięte pod rozwiązania internet rzeczy. No i asystuje mu, też na przykład potrafi rozpoznawać jego emocje i tak dalej, nie? No i można się zastanowić, jakie tu jest niebezpieczeństwo. No takie, że człowiek wtedy, kiedy będzie ta technologia się tak będzie dopasowywała i ona będzie taka idealna, my będziemy coraz bardziej pożądani, no bo nie ma żadnej kłótni, nie ma żadnego sporu, a jak chcemy seksu, no to też mamy rozwiązania. W związku z tym dochodzimy do takiego czegoś, o czym mówił też Zygmunt Bauman, czyli samowystarczalność. I to jest taka pułapka wręcz, samowystarczalność. Nie no, potrzeba będzie innych ludzi.
No ale widzisz, właśnie to jest to, co teraz już wiele osób głosi, że do szczęścia nie jest nam potrzebny partner, partnerka, że sami też możemy czuć się szczęśliwi. No i właśnie, ale czy my rzeczywiście sami możemy czuć się szczęśliwi, skoro my chcemy tego partnera, nawet wirtualnego jakiegoś, tak? Więc
no
tutaj
wiesz,
jest
sami,
ta pułapka.
Sami, co to znaczy sami? No ta puszka, to już, masz puszkę, już nie jesteś sama.
No tak, czyli co, czyli jakby trzy filary związku, mamy tam namiętność, intymność i zaangażowanie i przywiązanie, prawda? No to my odcinamy tam te dwie rzeczy, tylko sama namiętność dla nas jest ważna? No,
no
ja nie wiem,
znaczy,
co jest.
To my chcemy oczywiście sobie wypełniać pewną pustkę i robimy to takimi wirtualnymi zabawkami, czy robotycznymi zabawkami pewnie jeszcze bardziej, bo po prostu rynek widzi niszę, tak? Widzi, że jest epidemia tej samotności, w związku z tym proponuje coraz bardziej to wyrafinowane zabawki, nie? No tutaj te roboty mogą być dla niektórych no niezbyt, nie? Ale na przykład jeszcze może wspomnę o takich wirtualnych pomysłach, gdzie na przykład nasza partnerka czy nasz partner jest gdzieś za granicą albo gdzieś jest w podróży, gdzieś pojechał, tak? I są takie rozwiązania, gdzie mamy gogle VR-owe, kupujemy też taką specjalną lalkę, tak żeby czuć ten dotyk i rzeczywiście realnie ten seks uprawiać, ale w wirtualnej rzeczywistości widzimy tą naszą partnerkę, czy też partnera, która robi, można powiedzieć, to samo, też jest w wirtualnej rzeczywistości i na odległość możemy to robić. Tutaj wchodzimy w taką, co się w ogóle śmiesznie nazywa, ale to jest taka teledildonika. W ogóle sama nazwa jest taka nawet ładna. Nie?
Jeszcze
ale
raz, tele?
Dildonika.
Dildonika.
Dildonika, teledildonika, czyli no właśnie takie dildowanie się, tak można powiedzieć, na odległość.
Podildujmy się.
Tak, podildujmy się na odległość i możemy, naprawdę mamy już coraz więcej takich swoistych wirtualnych atrakcji. Co jeszcze? Może jeszcze wspomnę o tym, jeśli pozwolicie, o też kolejnych takich rozwiązaniach, jeśli chodzi o randkowanie, bo no czasy, kiedy tutaj aplikacje mamy, cały czas rozwijają się te aplikacje mobilne, ale być może one odejdą w niepamięć, bo technologia przecież pozwala na wirtualne 3D randkowanie. Innymi słowy, sytuacja taka, że nie to, że tam piszemy, ktoś odpisuje albo i nie odpisuje, jakieś emotikonki, no to już dla ludzi jest takie suche, takie drewniane. Natomiast sytuacja, kiedy dana osoba po drugiej stronie zakłada sobie gogle VR-owe, ja sobie zakładam gogle VR-owe, no i jesteśmy, w 3D się widzimy, rozmawiamy swoim głosem, możemy sobie iść do wirtualnej kawiarni, możemy sobie pójść nawet na imprezę wirtualną. Czyli jest na przykład, ja byłem na czymś takim, może nie na randce, ale na takich właśnie imprezie, gdzie się tańczy, no trochę takie to śmieszne jest, bo tańczyłem sobie w pewnym momencie, jak zdjąłem gogle VR-owe, to patrzy się, że sąsiad przyklejony do szyby i się patrzy, co ja robię, nie? Więc bardzo to jest zabawne, ale myślę, że to będzie coraz więcej takich sytuacji, czyli zachęcanie ludzi, żeby się spotkać w tej wirtualnej kawiarni. I wtedy widzimy nawet swoje reakcje emocjonalne, no bo już są w tej chwili takie możliwości, że emocje nawet tam można odzwierciedlić. Mm-hmm. I teraz to zapewne jest kwestia czasu, że te awatary już nie będą takie kartonowe, tylko fotorealistyczne. Więc będziemy się spotykali w świecie wirtualnym, kiedy nasz awatar będzie no, nas pokazywał, tak? I wtedy no, nie będzie tego może ryzyka, że ktoś na randce zostanie, nie wiem, pobity, czy zgwałcony, czy coś tam, ale z drugiej strony, czy to nie spowoduje, że ludzie będą myśleli sobie, wiesz co, spotkamy się dzisiaj wirtualnie, bo po co mamy tam iść, gdzieś jechać do siebie, to się spotkamy wirtualnie i będziemy tak sobie...
No ciekawe, bo to wydaje się, że to teoretycznie, że to jest science fiction i teoretycznie jest takie niebezpieczeństwo, ale ja jakoś wierzę w ludzi i wydaje mi się, że będą potrzebować realnej bliskości.
Ale zobaczcie, jak było kiedyś przed pandemią, kiedy nie w grę nie wchodziły spotkania wirtualne, biznesowe. Każdy tak sobie myślał, no ale jak, wirtualne tak. nie wchodziły w grę.
A, w tym wirtualne? No w sensie online'owe
wchodziły. No online'owe nie wchodziły w grę, przed pandemią. Tak.
Przed pandemią.
Tak. No i pandemia spowodowała, że zaczęliśmy się spotykać wirtualnie i nie mogliśmy się doczekać, kiedy się pandemia skończy, że będziemy mogli się realnie spotykać. A teraz nagle dzwonisz do kogoś, wiesz co, trochę źle się czuję, spotkajmy się na Zoomie, tak, na Skype'ie.
I ale tak... nie, no tu chodzi o zrównoważenie. Wszystko, wiesz, z umiarem, to słowo już dzisiaj padło. Wiesz, to jest ten balans odpowiedni. Jest to zbalansowane i wtedy, kiedy nie możemy inaczej, proszę, zgadza się ze mną, nie możemy inaczej, to się łączymy zdalnie.
No ale co, i zdalnie idziemy do kina, no, zdalnie nie, no, idziemy do klubu, zdalnie idziemy na
historia.
Jestem zdania, że tutaj co mówi Maciej, ja w to jednak wierzę, że ludzkość przetrwa i że my też będziemy czuli, że jednak nie ma to jak realny kontakt. Natomiast na pewno procent tych, którzy będą fanami tego typu techno spotkań, na przykład takich zdalnych, czy jakichś też i seksrobotów, no oczywiście ten procent będzie się zwiększał. Natomiast no, dominujący zawsze będzie kontakt. Z tym, że no właśnie to jest pytanie, bo paradoksalnie no właśnie rozwój technologii, to, że ta ich doskonałość, bo my w tej chwili widzimy te niedoskonałości. Ja na przykład właśnie nawet bym wolał, żeby to już tak się nie udoskonalało, tak? Bo wtedy rzeczywiście możemy za bardzo pragnąć tutaj tych kontaktów czy wirtualnych, czy preferować czasami, czy nawet mieć problemy z seksem, tak, w realu, wtedy, kiedy będziemy doświadczać czegoś niesamowitego z seksrobotem, nie?
No seks z seksem, ale z komunikacją w ogóle. Ty kiedyś powiedziałeś
też, tak,
do studentów żartem, że warto chodzić na wykłady, bo im częściej ktoś chodzi na wykłady, tym jest bardziej rozpoznawalne i tym częściej jest obiektem zainteresowania potencjalnych partnerek, partnerów, prawda?
Tak, niektóre studentki przychodziły, w ogóle się nie pojawiały na wykładzie, niektóre były na wszystkich, niektóre pojawiały się 5 razy, niektóre 10 razy i potem potem sprawdzano. Te same te studentki zostały poproszone, żeby wyjść na środek, oceniano ich atrakcyjność, no i się okazało, że te, które chodziły, były oceniane ich atrakcyjność jako wyższa. Także absolutnie tak. Ja myślę, że powinniśmy pielęgnować te realne nasze kontakty. Technologia, o ile nam ułatwia nawiązywanie relacji, kontaktów, to jest okej. I w takich przypadkach, kiedy rzeczywiście możemy powiedzieć, że no nie ma innej możliwości, żeby ktoś sobie znalazł jakąś w taki sposób tradycyjny, nie wychodzi z domu z jakiegoś powodu, czy powiedzmy, no dobrze mu wychodzi te rozmawianie i ma coś ciekawego do powiedzenia, ale no może z tym wyglądem nie jest najlepiej, a to często jest taki pierwszy krok, nie? Ludzie na poziomie bodźca często rozstrzygają, dokonują selekcji, z tym pogadam, czy z tą pogadam, z tą nie pogadam, nie? I ludzie już na starcie często mają problemy. W tym wirtualu mogą to w jakiś sposób zamaskować, tak? Więc nie jest to tak, że jestem jakimś przeciwnikiem, ale myślę też sobie, że jeśli miałbym jakąś taką radę dać, to dobrze jest naprawdę się nie bać i porozmawiać z psychologiem, czy ja powinnam pójść w stronę bardziej tych technologii, bo widzę, że tutaj na razie mi nie idzie, czy może zmienić swoje zachowanie, czy może jeszcze inne strategie poszukiwania partnerki tutaj wykonać, bo no prawda jest taka, że ludzie jak szukają pracy, no to idą do doradcy, słuchają innych porad, czytają, oglądają też jakieś podcasty, a jeśli chodzi o związki, no to już myślimy, że to jest jakoś, musi być jakiś romantyczny strzał, nie? Takie tam kliknięcie. Tak, a myślę, że powinno to być, no ludzie nawet intensywniej powinni poszukiwać właśnie sobie partnerów, partnerek, niż poszukiwanie pracy. Znaczy to też, nie?
Ale ty też powiedziałeś, że nic nie jest w stanie nam zrekompensować nieudanego życia prywatnego, jeżeli nie jesteśmy nieszczęśliwi z tym partnerem, partnerką, albo chcemy mieć, a nie mamy.
Nawet pokazują badania, że te właśnie osoby, które są owdowiałe, które są samotne, to one najczęściej zapadają na choroby psychiczne. I że te osoby, które na przykład są mają jakieś cierpienie związane z jakąś chorobą, ale mają kogoś przy sobie, one znacznie mniej cierpią, bo mają kogoś, kto powoduje no dosłownie, nawet dosłownie uśmierzenie tego bólu, nie? Dlatego, że endorfiny, które się wydzielają, oksytocyna, wazopresyna, są wszystko takie neuroprzekaźniki, które powodują, że my już tego tak mocno nie czujemy, tak fizycznie. Więc no, relacje są absolutnie ważne i pielęgnujmy je.
No tak. O, i to jest taki optymistyczny, pozytywny akcent na zakończenie naszej rozmowy. Ale tylko chciałem powiedzieć osobom, które nas nie oglądały, a tylko słuchały, że te szumy, które być może były słyszalne, były wydawane przez tego naszego robota Nao.
Nao, tak.
On się porusza, słuchał, uczestniczył niewerbalnie w naszej rozmowie i tak, po prostu szeleści.
Ponieważ on posługuje się, teraz jest ustawiony język angielski, to na szczęście na nie przeszkadzał i tylko jakieś niektóre słowa. On analizuje, pewnie się dziwi, co to jest za język. Nie znam tego języka.
A ja coś spróbuję zrobić. Now, say goodbye.
Now, can you hear me? Can you sing a song?
I'm not a very good singer, but if you want...
Brawo. Brawo.
Dziękujemy.
Wiesz co, i teraz jeszcze tak na podsumowanie, tak ty kiedyś też powiedziałeś, że zrobiono taki eksperyment, że jak patrzono się sobie w oczy przez kilka dłuższych chwil, to się można było w sobie zakochać, więc trochę to śpiewanie mnie przeraziło, bo Nao się cały czas patrzył intensywnie w moją stronę.
To się nie zakochaj w Nao.
No właśnie, boję się, że za chwilę Maciej zdemoluje mojego robota.
Słuchajcie, bardzo, bardzo dziękujemy wam, bardzo dziękujemy tobie, bardzo dziękujemy Nao, Konrad Maj, psycholog społeczny, był waszym i naszym gościem.
Dziękuję.
Dziękujemy bardzo.